PPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki.
Rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych stanowiące część programu Polski Ład zostały uchwalone. Nowelizacja przewiduje wiele istotnych regulacji, przede wszystkim w podatkach dochodowych, które będą miały znaczący wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce. Wchodzące w życie od 2022 roku zmiany wpłyną również na rozliczenia podatkowe spółek komandytowych. W dzisiejszym odcinku wraz z Joanną Hensel, doradcą podatkowym i menadżerem w TPA Poland, chcielibyśmy przybliżyć Państwu wybrane istotne zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie, które dotykają spółek komandytowych oraz ich wspólników.
Dzień dobry Państwu. Mikołaj, tak jak już wskazałeś, Polski Ład w swojej części podatkowej przewiduje wprowadzenie wielu rewolucyjnych zmian, w tym w podatku dochodowym CIT. Planowane modyfikacje przepisów będą miały oczywiście ogromne znaczenie dla spółek komandytowych i ich wspólników, ponieważ spółki komandytowe od 2021 roku są podatnikami podatku CIT. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian podatkowych planowanych na przyszły rok jest pomysł wprowadzenia dodatkowego podatku, tak zwanego minimalnego podatku CIT, który będzie funkcjonował obok standardowego CIT. Będzie to podatek przychodowo-kosztowy. Nowy minimalny CIT będzie dotyczył firm, które w danym roku podatkowym poniosą stratę podatkową ze źródła dochodów operacyjnych albo firm, których rentowność operacyjna, czyli udział dochodów operacyjnych w przychodach operacyjnych, nie przekroczy poziomu 1%. Oznacza to, że spółka komandytowa, która za dany rok podatkowy odnotuje stratę, i tak może być zobowiązana do zapłaty podatku, nowego minimalnego podatku CIT. Warto tutaj jednak dodać, że kalkulując stratę czy rentowność operacyjną dla celów ustalenia obowiązku rozliczenia nowego minimalnego CIT, nie uwzględnia się przy tej kalkulacji zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia albo ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. Czyli ta specyficzna strata rentowność obliczana na potrzeby minimalnego CIT w przypadku podatników prowadzących działalność, w której istotną rolę odgrywają środki trwałe, powinna być wyższa. Projekt przewiduje też kilka wyłączeń podmiotowych z nowego opodatkowania. I tak nowym podatkiem CIT nie muszą martwić się podatnicy, w tym spółki komandytowe, nie posiadające podmiotów zależnych, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. To może być dobra wiadomość dla polskiego biznesu rodzinnego. Nowym podatkiem CIT nie muszą martwić się też spółki rozpoczynające dopiero prowadzenie działalności. Nie zapłacą one minimalnego CIT przez pierwsze 3 lata podatkowe. Podatek CIT minimalny nie obejmie również przedsiębiorstw finansowych w rozumieniu ustawy o CIT, na przykład banków. Podatku minimalnego CIT nie zapłacą także spółki odnotowujące spadek przychodów na poziomie 30% w porównaniu do poprzedniego roku, a także podmioty wchodzące w skład grupy co najmniej 2 spółek, w której spełnione będą pewne wymogi udziałowe, a rentowność operacyjna grupy jako całości przekroczy ten 1%.
Wspomniałaś, że będzie to podatek przychodowo-kosztowy. Czy to oznacza zatem powrót do swego rodzaju podatku obrotowego? Jak dokładnie będą funkcjonować zasady jego naliczania?
Minimalny CIT będzie kalkulowany zasadniczo jako suma 0,4% przychodów operacyjnych oraz 10% niektórych wydatków pasywnych ponoszonych przez podatnika bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Chodzi tutaj o koszty finansowania dłużnego, przede wszystkim odsetki, w wysokości przekraczającej rocznie 30% podatkowego wskaźnika EBITDA oraz wydatki na usługi niematerialne i należności licencyjne, których wartość przekroczy rocznie sumę 3 milionów złotych i 5% podatkowego wskaźnika EBITDA. Podstawa opodatkowania w podatku minimalnym CIT może zostać pomniejszona o dochód zwolniony z podatku, to jest preferencje podatkowe dla działalności w specjalnych strefach ekonomicznych i preferencje na podstawie decyzji o wsparciu nowych inwestycji. Podstawa opodatkowania może zostać też pomniejszona o dozwolone odliczenia, np. darowizny czy ulgi podatkowe, przykładowo ulgę na działalność badawczo-rozwojową. Podstawa opodatkowania minimalnym podatkiem CIT nie będzie mogła być natomiast pomniejszona o ulgę na złe długi.
A czy będzie jakaś zależność między nowym podatkiem CIT minimalnym a standardowym podatkiem CIT?
Tak, kwota minimalnego podatku CIT za dany rok podatkowy może zostać pomniejszona o kwotę standardowego CIT za ten sam rok. Ta regulacja oczywiście dotyczy tych podmiotów, którzy w danym roku osiągną dochody, ale na poziomie rentowności 1% lub o niższej rentowności. Dodatkowo ten nowy minimalny CIT zapłacony za dany rok podatkowy będzie można odliczyć od standardowego podatku CIT za kolejne 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik zapłacił nowy minimalny CIT.
Mogłabyś powiedzieć, jak to by miało funkcjonować w praktyce?
Powiedzmy, że spółka komandytowa w 2022 roku wykaże stratę podatkową. W takiej sytuacji może być zobowiązana do zapłaty nowego podatku CIT minimalnego, kalkulowanego jako suma 0,4% jej przychodów operacyjnych i 10% ponadlimitowych wydatków pasywnych na rzecz podmiotów powiązanych, przede wszystkim odsetek od pożyczek oraz wydatków na usługi niematerialne, np. doradcze, zarządcze, oraz licencje nabywane od podmiotów powiązanych, np. licencje od wspólników spółki. Jeżeli natomiast w 2023 roku spółka wykaże już zysk podatkowy, a jej rentowność przekroczy poziom 1%, wówczas spółka będzie zobowiązana do zapłaty standardowego podatku CIT. Od kwoty tego należnego standardowego CIT za 2023 rok spółka będzie mogła odliczyć kwotę minimalnego podatku CIT zapłaconego za rok 2022.
Z uzasadnienia do projektowanej zmiany można było wywnioskować, że założeniem Ministerstwa Finansów jest objęcie nowym podatkiem CIT tylko największych podatników. Czy tak rzeczywiście będzie?
Rzeczywiście takie założenia były wskazywane przez Ministerstwo Finansów. Jednak uchwalone brzmienie przepisów nie przewiduje żadnych kryteriów dochodowych czy majątkowych, które decydowałyby o wielkości podatnika podlegającego pod minimalny CIT. Nowy podatek może zatem dotyczyć, z pewnymi wyłączeniami niezależnymi jednak od wielkości podmiotu, każdego podatnika CIT, jeśli wykaże on stratę podatkową na działalności operacyjnej lub będzie miał niską rentowność, czyli udział dochodu w przychodzie nie przekraczający 1%.
To rzeczywiście rewolucyjna zmiana, mająca istotne znaczenie dla podatników, w tym spółek komandytowych. Całkowitą nowością jest podejście, zgodnie z którym opodatkowaniu mogą podlegać koszty.
Tak, zgadza się. A co istotne, możliwość opodatkowania kosztów została przewidziana w ramach jeszcze jednej zmiany, która ma zostać wprowadzona także od przyszłego roku do ustawy o podatku CIT. Chodzi o przepis wprowadzający opodatkowanie podatkiem CIT tzw. przerzucanych dochodów. Za przerzucane dochody mają zostać uznane określone koszty poniesione przez polskiego podatnika, np. spółkę komandytową, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego z tą spółką, nie prowadzącego rzeczywistej działalności gospodarczej, jeżeli podatek dochodowy płacony przez ten zagraniczny podmiot jest o 25% niższy niż stawka polskiego CIT, czyli podatek dochodowy płacony przez ten zagraniczny podmiot powiązany wynosi 14,25% lub mniej. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o regulacjach dotyczących tzw. ukrytej dywidendy. Wejście w życie tych regulacji zostało odsunięte na 2023 rok.
Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
Ministerstwo Finansów uzasadnia wprowadzenie przepisu o ukrytej dywidendzie koniecznością uszczelnienia systemu podatkowego. Zauważa przy tym, że spółki wypłacając zwykłą dywidendę nie mogą jej potraktować jako kosztu podatkowego. Dlatego też zdaniem ministerstwa często dochodzi w spółkach do wypłat na rzecz wspólników i osób z nimi powiązanych tzw. ukrytych dywidend pod postacią np. czynszu najmu nieruchomości czy wynagrodzenia za zlecane wspólnikom usługi. Tego typu wypłaty obecnie mogą stanowić koszt podatkowy dla spółki. Od 2023 roku ta sytuacja może się zmienić właśnie przez przepisy o ukrytych dywidendach. Aktualne brzmienie przepisów o ukrytych dywidendach jest bardzo nieprecyzyjne i już teraz rodzi liczne wątpliwości. I te przepisy aktualnie definiują jako ukryte dywidendy, które nie będą mogły być zaliczane do kosztów podatkowych, bardzo szerokie spektrum wydatków. Za ukrytą dywidendę projektowane przepisy uznają koszt, którego wysokość lub termin poniesienia są uzależnione w jakikolwiek sposób od osiągnięcia zysku przez spółkę lub od wysokości tego zysku. Tutaj mogą wchodzić w grę takie opłaty jak opłaty licencyjne, na przykład licencje za znak towarowy, kalkulowane jako ustalony procent od realizowanych zysków. Za ukrytą dywidendę będą uznawane również koszty uznane za nierynkowe. To jest takie, których podatnik nie poniósłby, gdyby działał racjonalnie albo gdyby mógł zapłacić mniej za podobne świadczenie od podmiotu niepowiązanego. Wchodzimy tutaj zatem w kwestie cen transferowych. Ukrytą dywidendą będą również koszty związane z wypłatą wynagrodzenia za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiło własność wspólnika albo osób z nim powiązanych przed utworzeniem spółki. Ten przypadek może dotyczyć na przykład nieruchomości będących własnością wspólników, a wynajmowanych spółce komandytowej. Z uwagi na nieprecyzyjność przepisów o ukrytych dywidendach, odroczenie o rok ich wejścia w życie należy na pewno ocenić pozytywnie i mieć nadzieję na ich doprecyzowanie w najbliższym czasie lub w ogóle rezygnację, przynajmniej w pewnym zakresie, z ich wprowadzania w życie.
Miejmy nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie. A jakie jeszcze zmiany, które mogą być istotne z punktu widzenia spółek komandytowych, przewiduje Polski Ład?
Wśród zmian, niestety niekorzystnych zmian przewidzianych w Polskim Ładzie, które mogą dotknąć również spółki komandytowe i ich wspólników, trzeba jeszcze wymienić zmiany w przepisach dotyczących działań restrukturyzacyjnych, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany te mogą mieć istotne znaczenie dla biznesów rodzinnych planujących pewne działania restrukturyzacyjne. Od przyszłego roku w życie ma wejść również ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków przez tak zwane spółki nieruchomościowe. Co więcej, Polski Ład przewiduje również brak możliwości amortyzacji podatkowej budynków i lokali mieszkalnych u wszystkich podatników. Przy czym tutaj przewidziano okres przejściowy na cały 2022 rok. To oznacza, że do końca przyszłego roku nadal będzie można amortyzować podatkowo budynki i lokale mieszkalne nabyte lub wybudowane przed 2022 rokiem. Obostrzenia te, czyli zakaz amortyzacji podatkowej budynków i lokali mieszkalnych, będą dotyczyć również osób fizycznych, na przykład wspólników spółek komandytowych, którzy choćby ze względów historycznych czy bezpieczeństwa prawnego posiadają nieruchomości w majątku prywatnym i wynajmują je spółce na potrzeby prowadzonej działalności. Doprecyzowany w przepisach od nowego roku zostanie również limit kosztów finansowania dłużnego możliwych do zaliczenia w koszty podatkowe. Limit ten będzie wynosił albo 3 miliony złotych rocznie, albo 30% podatkowego wskaźnika EBITDA, w zależności od tego, która z tych kwot będzie wyższa. Nie będzie zatem już możliwości sumowania tych kwot w celu ustalenia ostatecznego limitu. Takie podejście... Pozytywne podejście dla podatników było do tej pory aprobowane przez sądy administracyjne. Istotnych i niekorzystnych zmian jest, jak widać, sporo. Będą one na pewno szczegółowo analizowane w kolejnych podcastach TPA dotyczących Polskiego Ładu, na które już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.
Rzeczywiście Polski Ład z pewnością dostarczy w najbliższej przyszłości nam i naszym klientom wielu powodów do pogłębionych analiz i weryfikacji. A czy są jakieś pozytywne wieści odnośnie Polskiego Ładu? Czy Polski Ład przewiduje jakieś korzystne zmiany podatkowe?
Kilka korzystnych zmian na pewno można wymienić. Do nich zaliczyć można wprowadzenie pewnych uproszczeń w przepisach dotyczących dokumentacji cen transferowych, a także zmiany w zakresie tak zwanego estońskiego systemu CIT, to jest ryczałtowego opodatkowania dochodów firm. Zmiany te mają polegać na rozszerzeniu katalogu podmiotów, które będą uprawnione do korzystania z tej formy opodatkowania, a także złagodzenie niezbędnych do spełnienia warunków pozwalających na wybór tej formy i dalsze jej stosowanie. Co istotne, od 2022 roku również spółki komandytowe będą mogły wybrać CIT estoński zamiast standardowego podatku CIT. Aktualnie taki wybór jest niemożliwy dla spółek komandytowych. Korzystnymi zmianami podatkowymi są też na pewno modyfikacje dotyczące ulg podatkowych. Na przykład rozszerzenie zakresu ulgi badawczo-rozwojowej, wprowadzenie możliwości jednoczesnego korzystania w stosunku do tego samego dochodu z ulgi badawczo-rozwojowej i tak zwanej ulgi IP Box. Planuje się też wprowadzenie nowych ulg, takich jak ulga na robotyzację, pozwalająca na dodatkowe rozliczenie kosztów związanych z nabyciem czy uruchomieniem robotów przemysłowych, maszyn przemysłowych, a także planowana jest nowa ulga dotycząca produkcji próbnej nowego produktu oraz wprowadzenia go na rynek.
To na koniec przejdźmy jeszcze do rozliczeń osób fizycznych i tematu, który również budził liczne zastrzeżenia i protesty środowisk biznesowych, to jest zmiany w rozliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Jeśli chodzi o zasady opłacania składki zdrowotnej, to tutaj istotna zmiana od przyszłego roku będzie dotyczyła wszystkich ubezpieczonych. Wyeliminowana zostanie możliwość odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego PIT. To w praktyce oznacza wzrost opodatkowania o wysokość składki zdrowotnej. Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9% od dochodu dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, tzw. samozatrudnionych, rozliczających PIT na zasadach ogólnych, a w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych liniowym 19% podatkiem PIT, składka zdrowotna będzie obliczana jako 4,9% od rzeczywistych dochodów.
A co z oskładkowaniem wspólników spółek komandytowych?
Na gruncie składek ZUS oraz przepisów o składce zdrowotnej wspólnicy spółek komandytowych są w gorszej sytuacji niż wspólnicy spółek ZO, którzy składek tych nie płacą z tytułu posiadania udziałów w spółce ZO. Spółki komandytowe na gruncie podatkowym są podatnikami podatku CIT, tak samo jak spółki kapitałowe. Natomiast na gruncie przepisów KSH oraz przepisów ubezpieczeniowych spółki komandytowe są nadal uznawane za spółki osobowe, a ich wspólnicy za osoby prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane tym samym do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej. W przypadku wspólników spółek komandytowych składka zdrowotna opłacana z tego tytułu od 2022 roku wyniesie 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 roku. Dziś miesięczna składka zdrowotna wynosi około 382 zł. Od 2022 roku może wynieść około 500-600 zł w zależności od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 roku.
Dziękuję. Podsumowując, przed podatnikami, w tym przed spółkami komandytowymi i ich wspólnikami, trudny okres związany z koniecznością analizy i dostosowania się do wielu rewolucyjnych zmian podatkowych, które najprawdopodobniej wejdą w życie już od początku przyszłego roku. Przedstawione dziś Państwu zmiany, choć mające istotne znaczenie dla polskiego biznesu, nie są jedynymi zmianami przewidzianymi w ramach Polskiego Ładu. Z uwagi na kluczowe znaczenie, ten temat będzie na pewno jeszcze niejednokrotnie przez nas omawiany. W związku z czym serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia naszych opracowań i podcastów na stronie blog.tpa.pl. A za czas spędzony z nami dziś bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.